nie tego, tego imienia. I to jest rodowód Pana Jezusa. Oczywiście, gdy ten rodowód czytamy, to było podkreślane, jesteśmy pełni takiego zdumienia, że akurat tacy ludzie w tym rodowodzie są, ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, a jacy mieliby być? Ten rodowód jest między innymi w tym celu napisany, żeby nam udowodnić, że potrzebujemy Zbawiciela. Henryk zwrócił uwagę, wymieniał cztery kobiety, które tutaj są wymienione. Jeżeli ktoś myśli, że mężczyźni są lepsi, no to tak nie jest, nie będziemy temu poświęcali czasu, ale chcę zwrócić uwagę na pewien szczegół, który tutaj jest i z którego Mateusz skorzystał pisząc. I to jest werset szósty, gdzie jest napisane, że Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. Ta żona nie jest tutaj nazwana po imieniu, ale gdybyśmy zaglądnęli do drugiej księgi Samuelowej, tam gdzie jest to wydarzenie opisane, a chciałbym na to zwrócić uwagę, 12 rozdział, 24 i 25 werset. Następnie Dawid pocieszał Betrzebę, swoją żonę. Tam jest napisane, że była to żona Uriasza, ale w drugiej księdze Samuelowej czytamy, że on pociesza swoją żonę, przybył do niej i obcował z nią. Potem ona urodziła syna, któremu nadała imię Salomon, a Pan go miłował. I poruczył go opiece Natana, proroka, a ten nadał mu na imię Jedida, umiłowany przez Pana ze względu na Pana. To nie dlatego, że Dawid miał jakieś zasługi, to nie dlatego, że Salomon, który się urodził, był kimś szczególnym, się okaże, takim będzie, ale Pan go miłował, jest podkreślone, ze względu na Pana. Jeżeli jesteśmy miłowani przez Boga, to nie dlatego, że w nas jest coś takiego szczególnego, ale Pan postanowił nas umiłować. I wiemy o tym, bo przekonuje z nas o tym Boże Słowo. Każda osoba, która w tym rodowodzie jest wymieniona, jest potwierdzeniem słów, które apostoł Paweł napisze w liście do Rzymian w 5 rozdziale, że grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć przyszła na wszystkich, dlatego że wszyscy zgrzeszyli. A później doda w następnym rozdziale, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Mateusz nie tylko wymienia imię Pana Jezusa na samym początku, ale on również wyjaśnia, czy zapisuje, co to imię oznacza. I wiemy o tym, że zaraz po tym rodowodzie jest opisana wizyta anioła u Józefa. Czytamy o rozterkach, które on ma. I przychodzi do niego anioł i mówi, że żona jego, poślubiona Maria, ona urodzi syna i nadaszy mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A więc ta pierwsza informacja, która tutaj całkiem na początku jest, że zbawienie nie jest w Kościele, zbawienie nie jest w religii, zbawienie nie jest w sakramentach, zbawienie jest w Panu Jezusie Chrystusie. On zbawi lud swój od grzechu jego. Gdy czytamy później dalej Nowy Testament i natrafiamy na taką księgę jak Księga Dziejów Apostolskich, w 3 rozdziale czytamy tą znaną historię, gdy Piotr i Jan idą do świątyni i spotykają człowieka chromego, który siedzi przy bramie pięknej, prowadzącej do świątyni. Brama była piękna, ale jego życie nie było piękne. I ten człowiek zostaje uzdrowiony w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I z reguły ten rozdział pamiętamy i to, co później jest, pamiętamy ze względu na to wydarzenie. I mówimy, pierwszy cud, który się dokonuje, to cud nad człowiekiem, który nie może chodzić, jest uzdrowiony i wchodzi do świątyni. Nie miał społeczności z Bogiem i teraz społeczność z Bogiem ma. Ale to wydarzenie spowodowało, że zgromadził się tłum i dla niektórych mogła to być doskonała okazja, skoro ten został uzdrowiony, no to można rzucić pytanie, kto jeszcze ma podobną potrzebę. I zwróćmy uwagę, że apostoł Piotr niczego takiego nie robi, zaczyna mówić o Panu Jezusie. I ostatni werset brzmi następująco, to jest trzeci rozdział, 26 werset. Wam to Bóg najpierw wzbudził Syna swego, posłał Go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Albo jak inne tłumaczenie mówi, przez odwrócenie każdego z was od waszych niegodziwości. I podkreśla główny powód, dla którego Pan Jezus przychodzi. Pan Jezus przychodzi po to, żeby zbawić i przychodzi po to, żeby zmienić życie ludzkie, odwracając każdego z was od waszych niegodziwości. To wydarzenie w świątyni spowodowało niepokój i przełożeni wydali polecenie, żeby aresztować Piotra i Jana i na następny dzień rano ich przesłuchują i zadają pytanie, to jest czwarty rozdział, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? I odpowiedź jest następująca, przeczytam trzy wersety. To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg zbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Pamiętamy te słowa, które anioł powiedział, nadasz mu imię Jezus, gdyż On zbawi. I Piotr to podkreśla, Piotr to, gdy staje przed starszymi, przed Sanhedrynem, te słowa wypowiada. Także Żydzi usłyszeli, że to jest jedyne imię, przez które człowiek może być zbawiony. I mija jakiś czas i Piotr staje w domu Korneliusza. Wiemy, że to się stało po wielu oporach ze strony Piotra i przekazuje to, co ma przekazać od Boga i wypowiada takie słowa Księga Dziejów Apostolskich, 10 rozdział, 43 werset. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. A więc, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, słyszą Żydzi, i że zbawienie w imieniu Jezusa Chrystusa jest, słyszą również poganie. Prorocy o tym mówili, oni to zapowiadali, że tylko w Jego imieniu jest zbawienie. Ale czytaliśmy również, że On zbawi tylko swój lud. Ten swój lud to są ci, którzy w Jego imieniu nadzieję pokładać będą. Ten Jego lud to są ci, którzy w Nim powierzyli swoją ufność. To są ci, którzy do Niego należą. I następne pytanie to jest takie, od czego zbawi? Bo On zbawi lud swój i anioł mówi od grzechów jego. W księdze w liście do Hebrajczyków czytamy, że Bóg jest tym, który zbawia nas, gdy przychodzimy do Niego i wyznajemy nasze grzechy. I tam jest taki znany werset mówiący o tym, że a grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. A więc Chrystus zbawia nas od grzechów naszych teraz. Ale On zbawia również od mocy grzechu. I apostoł o tym Paweł napisze w liście do Rzymian w 6 rozdziale, że grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, ale jesteście pod łaską. I jest trzeci wymiar, którego dotyczy zbawienie, to jest zbawienie od obecności grzechu. Wtedy, gdy przyjdzie Chrystus, i o tym możemy w liście do Filipian przeczytać w 3 rozdziale, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. On zbawi swój lud od grzechów jego. Teraz od mocy i od obecności grzechu. No i następne pytanie, które możemy sobie zadać, to pytanie, ale w jaki sposób On to zrobi? Jak to się stanie, że zostaniemy zbawieni? Pamiętamy słowa Jana Chrzciciela, który gdy popatrzył na Pana Jezusa, przedstawił Go mówiąc, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. A więc to jest ten, który zostanie złożony jako doskonały baranek. I o tym apostoł Paweł, czy Nowy Testament, mówi wielokrotnie. Chciałbym dwa wersety przeczytać. Jeden albo zacytować. Jeden jest w liście do Galatów w 3 rozdziale, gdzie apostoł Paweł pisze, że przed waszymi oczyma został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Więc apostoł Paweł przychodzi do Galacji, mówi o Chrystusie, w którym jedynie jest zbawienie, ale mówi, że stało się to możliwe, dlatego że on został ukrzyżowany. Gdy z kolei przychodzi do Koryntian, przychodzi z Aten i później, gdy do nich pisze list, to napisze takie słowa, one są w 1 liście, 2 rozdział i 2 werset. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Dlaczego tak mocno podkreśla, że to jest ten ukrzyżowany? I on uważa, że to jest główny temat jego zwiastowania. Dlatego, że nie ma żadnego innego sposobu, aby człowiek upadły, grzeszny, mógł być pojednany z Bogiem, jak tylko przez krzyż, jak tylko przez śmierć Pana Jezusa Chrystusa. I to, co na krzyżu się dokonało, też autorzy Nowego Testamentu opisują. I z listu do Kolosan chciałbym przeczytać z 2 rozdziału. Werset 14. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Ten list dłużny to są zobowiązania, które dłużnik miał w stosunku do swojego pana na przykład. I pisał to własnymi, to był jego napisany, jego ręką list czy zobowiązanie. I to, co Pan Jezus zrobił, to Pan Jezus te nasze zobowiązania bierze na siebie i on za nie płaci. Ten też nasze niedopełnione zobowiązania wobec Boga są uregulowane, są zapłacone przez Pana Jezusa. A więc nie tylko na krzyżu nasz dług to, co mieliśmy wykonać w stosunku do Bożego prawa, w stosunku do Bożego oczekiwania, czego nie dokonaliśmy, to zostało przez Pana Jezusa spłacone, ale na krzyżu dokonało się jeszcze coś więcej, bo następny werset o tym mówi, że na krzyżu rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nich triumf nad nimi. Paweł używa pewnego obrazu, który był czytelnikom znany. On opisywał wodza rzymskiego, który wracał po zwycięskich bitwach, prowadził w pętach królów, wodzów, żołnierzy i wokół tłum wiwatował na jego cześć i oni byli jego łupem. Oni byli dowodem jego zwycięstwa. I coś takiego na krzyżu się dokonało, bo tu jest napisane, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nich triumf nad nimi. To, czego szatan nienawidzi, to nienawidzi mowy o krzyżu. Dlatego, że to jest miejsce, gdzie on został pokonany. Być może mamy do czynienia z takimi ludźmi, że gdy zaczynamy z nimi mówić o Bożym Słowie i gdy mówimy o krzyżu, to oni od razu zaczynają mówić, że to wcale nie był krzyż, bo to był pal. Właściwie tak naprawdę to uciekają od głównego tematu, od tego, co się na krzyżu dokonało, ale w Biblii jest dowód na to, że to nie był pal, ale to był krzyż. I chciałbym to miejsce przeczytać. Ono jest zapisane w Ewangelii Jana w 20 rozdziale. To jest opisywane to wydarzenie, gdy Pan Jezus był z uczniami, a wśród nich nie było Tomasza. Od 24 wersetu, a Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie, widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł, jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palce moje w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. Dwa razy jest tutaj podkreślone, jest użyta liczba mnoga. Ręce włożę w miejsce gwoździ. Gdyby Pan Jezus był przybity na palu, to byłaby tutaj użyta liczba pojedyncza, że nie włożę moich palców w ręce gwoździa. Ale tam jest napisane i to dwa razy jest podkreślone, że nie włożę w ręce palców moich w ręce gwoździ. A więc krzyż jest też obrazem, czy w krzyżu jest zawarta pewna symbolika. To jest symbolika mówiąca o tym, że z Bogiem zostaliśmy przez Chrystusa pojednani. Ale też poprzez krzyż zostaliśmy pojednani razem z sobą, jedni z drugimi. Stało się to przez krzyż. I ten opis Jana idzie jeszcze dalej. Tomasz mówi, jeżeli nie włożę moich palców w ręce gwoździ, to nie uwierzę. Po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi, przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł, pokój wam. Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. I odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. To jest najpełniejsze wyznanie boskości Chrystusa, które padło z ust jednego z jego uczniów. Ewangelia Jana w ogóle mówi o boskości Chrystusa, o od tego się zaczyna, ale kończy się również wyznaniem Tomasza, że to Pan mój i mój Bóg. Bracia tam coś przy sprzęcie próbują pewnie robić. Lud swój od grzechów jego. Wiemy kto, wiemy od czego i wiemy w jaki sposób się to stało. Stało się to poprzez krzyż. To, że na krzyżu Chrystus pojednał nas z Ojcem, apostoł Paweł napisze o tym w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, w 10 wersecie, który brzmi następująco. Objawia tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie pojednać w jedną całość wszystko. I to, co jest na niebie, i to, co jest na ziemi, w Nim. Pojednanie z Bogiem Ojcem jest możliwe jedynie przez Chrystusa. I gdy zaczynamy Nowy Testament czytać i to imię, które tam się pojawia od razu, to jest imię tego, który jest zbawieniem. To jest ten, który przyjdzie po to, żeby zbawić. I tak od tego imienia zaczyna się Nowy Testament. Ale gdybyśmy otwarli ostatnią księgę i przeczytali ostatni werset Nowego Testamentu. Ostatni werset brzmi następująco. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wami wszystkimi. A więc ilekroć bierzemy do ręki Nowy Testament, to trzymamy księgę, w której Jezus jest na początku i Jezus jest na końcu. Moglibyśmy powiedzieć, że On jest początkiem i końcem tej księgi. Jeżeli On jest początkiem i końcem, to fragmenty, które czytaliśmy, one dowodzą, że w środku również jest o Nim. Mamy do czynienia ze Zbawicielem, mamy czy do czynienia z Bogiem, który przychodzi w tym celu, żeby nas zbawić. Możemy powiedzieć, że On jest początkiem i końcem, a Grek by powiedział, że jest alfą i omegą. I pierwszy rozdział księgi Objawienia. Wyjaśnia, kim On jest, bo przedstawia się w następujący sposób. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oko, a także ci, którzy Go przebili i będą biadać nad Nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. I później się przedstawia, jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, Bóg, ten, który jest, który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Zaczynamy Nowy Testament czytać od słów rodowód Jezusa Chrystusa. Rodowód tego, który nas zbawił. A kończy się księga tym, że ten, który nas zbawił, to jest ten, który jest początkiem i końcem. To jest ten, który jest, który był i który ma przyjść. Gdy Pan Jezus się przedstawia, to co jest tutaj też takiego szczególnego, że On nie przedstawia się tak, jak my byśmy się przedstawiali, bo my byśmy się przedstawiali, ja byłem, ja jestem i ja będę. Ale Pan Jezus się przedstawia najpierw ten, który jest. Ten, który jest zawsze. tak jak się przedstawił Mojżeszowi, tak jak się Żydom będzie przedstawiał. Jestem, który jestem, ten, który jest, który był i który ma przyjść, Wszechmogący. A więc on nie jest tylko tym, który przyszedł, aby nas zbawić, ale on jest również tym, który przyjdzie powtórnie. Czy jesteś osobą, która całkowicie położyła ufność w Jezusie Chrystusie? Są ludzie, którzy są przekonani, że zbawienie jest w jakiejś religii. Jeżeli do niej przystąpisz, wytrwasz, to będziesz zbawiony. Są ludzie, którzy są przekonani, że zbawienie jest w sakramentach. Jeżeli one zostaną dokonane, to będziesz zbawiony. Są ludzie, którzy myślą, że są w jakimś, poprzez przynależność do jakiegoś kościoła, doświadczą zbawienia. To Nowy Testament bardzo wyraźnie naucza, że zbawienie jest tylko i wyłącznie w Panu Jezusie Chrystusie. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem, które jest dane ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. W tym pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus jest dwa razy przedstawiony. Najpierw jest przedstawiony jako Jezus, gdyż On zbawi lud swój od grzechów jego, ale następne wersety w pierwszym rozdziale brzmią następująco: i stało się, a to wszystko stało się, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka: oto Panna pocznie i porodzi syna i nadasz mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A więc nie przychodzi tylko jako Zbawiciel, ale przychodzi również jako Bóg. Bóg z wami. Bóg przychodzi do nas, żeby z nami być. Nie wiem, czy może ktoś pamięta, jak ta Ewangelia zaczyna się Mateusza od słów Bóg z wami, a kończy się słowami: ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc ilekroć bierzemy Nowy Testament do ręki, zaczynamy go czytać, to w pierwszym rozdziale dowiadujemy się, potrzebujemy Zbawiciela. Jest opisane, kto tym Zbawicielem jest. Jest również opisane, czego On dokonał. Jest również opisane, że to jest Bóg, który przyszedł do nas, żeby być z nami. Ale On nie tylko przyszedł, nie tylko na krzyżu za nas zmarł, ale On jest też również tym, który przyjdzie. I czy, bracie, siostro, czy jesteś osobą, która oczekuje Jego przyjścia? Czy jesteś osobą, która za Nim tęskni? Czy jesteś osobą, która wiąże całą swoją przyszłość z Nim? Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest, który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Zbawienie jest tylko w Chrystusie i tylko w Nim i tylko przez Niego, w żaden inny sposób. Dałby Pan, żeby ten fragment, który żeśmy czytali, gdzieś odświeżył tą prawdę o tym, kim jest dla nas Chrystus. Że wszystko, co mamy, to mamy w Nim. Jemu niech będzie chwała. Amen.